Słuchając historii o krwawych morderstwach, przed oczami rysuje się nam postać bezdusznego, seryjnego zabójcy. Kogoś, kogo przeciętny człowiek nie spotyka na swojej drodze życia. Jednak statystyki wyraźnie wskazują, że mordercy to najczęściej ci, którzy mieszkają pod jednym dachem ze swoimi ofiarami. Często sypiają z nimi w jednym łóżku, a niegdyś nawet byli ich całym światem. Nazywam się Adriana Gołębiowska, a to kryminalny podcast Artykuł 148. Czerwca 2000 roku. Galin w Michigan. 6:30 rano.
Mówi Ron Fine. Wróciłem do domu z nocnej zmiany. Moja żona i dzieci zniknęły.
Tłumaczy dyspozytorce dzwoniący mężczyzna.
Moskitiera w sypialni jednego z chłopców jest uszkodzona, jakby właśnie tamtędy ktoś dostał się do środka. Łóżka są w nieładzie, zrzucono budzik z szafki nocnej. Nie wiem, co się stało, ale to źle wygląda.
Dodaje roztrzęsiony.
Czy żona dzwoniła do pana? Czy wcześniej działo się coś niepokojącego?
Dopytuje kobieta i natychmiast po drugiej stronie słuchawki słyszy zaprzeczenie.
To faktycznie wygląda podejrzanie. Już kogoś do pana wysyłam. Proszę niczego nie dotykać do przyjazdu funkcjonariuszy i postarać się zachować spokój.
Kończy i czym prędzej kieruje patrol do domu na Olive Branch Road. Po kilku minutach na miejsce docierają porucznicy z Departamentu Szeryfa Hrabstwa Berrien, Julie Flick i Bob Mazurek, i zauważają widocznie zdenerwowanego mężczyznę przed 40, który czeka na nich siedząc na prowadzących do domu schodach, nerwowo czyszcząc okulary. Chłopcy się znaleźli. Są u mojej babci w domu obok. Niestety lisy nigdzie nie ma. Krzyczy w stronę funkcjonariuszy, zanim jeszcze udaje im się wysiąść z samochodu. Na podjeździe Ron w panice jednym tchem tłumaczy, że po raz ostatni widział żonę poprzedniego dnia około 18, kiedy wychodził do pracy. Zakończył ją o 6 rano, a do domu dotarł 15 minut później. I już od progu wiedział, że stało się coś złego, bo wnętrze nie wyglądało tak, jak wtedy, gdy je opuszczał. Na parterze panował nieład i kilka przedmiotów zostało wywróconych. Drzwi do piwnicy, w której także zauważył rozgardiarz, były uchylone, a te prowadzące z niej na tył budynku wręcz otwarte. Kiedy wyszedł przez nie na zewnątrz, zauważył na stercie drewna grubą srebrną taśmę, nienależącą do nich. Ja zawsze kupuję swoją w Walmarcie lub Meijerze. To nie jest nasza taśma. Tłumaczy, jakby miało to teraz fundamentalne znaczenie. Potem pobiegłem zobaczyć, co dzieje się w sypialniach, raportuje Ron, lecz porucznik Julie Flick przerywa mu na moment i daje znak partnerowi, by rozejrzał się wokół posiadłości, a męża zaginionej prosi, by wszedł z nią do środka i tam kontynuował rozmowę. Przechodząc obok porozrzucanych na parterze rzeczy, funkcjonariuszka wraz z Ronem kierują się do sypialni małżeństwa. Od progu uwagę Julie przyciąga zdarte z części materaca prześcieradło, kilka czapek z daszkiem zrzuconych z zainstalowanych obok łóżka haczyków, jak i dowód osobisty lisy, który razem z gotówką leży na komodzie. Czy żona podobnie jak pan ma wadę wzroku? Pyta nagle policjantka, wskazując na położone obok pieniędzy okulary, a mężczyzna w okamgnieniu rusza do łazienki i jeszcze szybciej z niej wychodzi, dzierżąc w dłoni opakowanie ze szkłami kontaktowymi żony. Nie wyszłaby bez nich. Dorzuca cicho, jakby nagle do niego dotarło, że najmroczniejszy ze scenariuszy, iż kobieta nie opuściła domu z własnej woli, staje się przerażająco realny. Julie, powinnaś coś zobaczyć. Rozlega się nagle dochodzący z parteru głos porucznika Mazurka, który w czasie, gdy jego partnerka wraz z mężem zaginionej sprawdzali wnętrze domu, on na zewnątrz szukał jakichś śladów obecności Lisy Fine. Funkcjonariuszka natychmiast rusza w kierunku porucznika, prosząc, by Ron pozostał w domu, a partner wychodzi z nią na zewnątrz i bez słowa kieruje się na tył nieruchomości. Kiedy tylko tam docierają, Julie czuje gęsią skórkę na całym ciele. To wygląda... Zaczyna jednakże przerywa w pół słowa. Jakby ktoś wlókł za sobą niestawiającą opór osobę. Nieprzytomną lub martwą osobę. Kwituje Mazurek, który także przykuca nad dwoma równoległymi śladami, ciągnącymi się od wejścia do piwnicy w stronę otaczających dom hektarów zieleni, pól fasoli i lasu, których przeszukanie może zająć nawet kilka dni. Zawiadomiony o tym niepokojącym odkryciu, niemal natychmiast do domu Fajnów dociera szef wydziału, Roland Labambard, w towarzystwie drugiego detektywa, Mike'a Danefela. Na miejscu spotykają szczerze zaniepokojonych poruczników. Okazuje się bowiem, że ci w oczekiwaniu na detektywów prześledzili ślady powstałe najpewniej w wyniku wbijających się w mokrą ziemię pięt wleczonej przez napastnika osoby. Ciągną się one od piwnicy przez podwórko, następnie skręcają w niewielką grządkę warzywną znajdującą się z boku budynku, po czym urywają nagle na poboczu drogi. Tam widnieje też kilka innych odciśniętych w błocie opon samochodów, w tym najpewniej i tego, do którego wsadzono nieprzytomną osobę. Stojący na czele śledztwa Labambard to doświadczony i zasadniczy dowódca, który doskonale wie, że czas nie gra na ich korzyść i nie mają ani minuty do stracenia. Muszą pilnie ustalić, czy znalezione w ogrodzie ślady należą do zaginionej Lisy, a następnie jak najszybciej ją namierzyć, nie tracąc przy tym nadziei, że kobieta wciąż żyje. Detektyw oddelegowuje funkcjonariuszkę Flick, by porozmawiała z synami Rona i dowiedziała się, czy mają może jakieś informacje dotyczące zdarzeń z poprzedniej nocy. A sam prosi, by Bob Mazurek podzielił się z nim absolutnie wszystkim, co do tej pory udało im się ustalić. Gdy Julie Flick puka do drzwi mieszczącego się nieopodal domu babci Rona, dopiero po dłuższej chwili słyszy za nimi ciche kroki starszej kobiety. Kiedy ta staje twarzą w twarz z policjantką, otwiera oczy szeroko ze zdziwienia, a dostrzegłszy docierające od strony posiadłości jej wnuka światła policyjnych wozów, widocznie się denerwuje, bo nie zdawała sobie sprawy z tego, że dzieje się tam coś niepokojącego. Janet Fine prowadzi młodą funkcjonariuszkę do kuchni, po czym na jej prośbę prędko idzie zbudzić chłopców. Po niespełna minucie dwóch zaspanych szatynów siada naprzeciw Julie, a na jej pytanie, czy wiedzą, co wydarzyło się w nocy w ich domu, młodszy spogląda na 11-letniego Jacoba, który niezwłocznie zaczyna opowiadać mrożącą krew w żyłach historię. Ze snu wybudził go krzyk mamy. Chłopiec zakradł się po ciemku do głównej sypialni i przez uchylone drzwi zobaczył, jak ona z kimś się szarpie. Jak wyglądał ten człowiek? Policjantka pyta, jak gdyby nigdy nic, próbując nie przestraszyć przesłuchiwanego. A ten odpowiada, że napastnik miał na sobie czarne albo ciemnogranatowe ubrania, rękawiczki, buty i kask. Jacob pobiegł po brata, by razem wrócili do sypialni rodziców. Jednak tym razem drzwi były zamknięte i nikt ich nie wpuścił, pomimo tego, że dobijali się do środka. Wtedy starszy z chłopców dwukrotnie próbował dodzwonić się na numer alarmowy, niestety bez skutku. Jak tam staliśmy z Shane'em, to już nie było słychać zza drzwi krzyków mamy, tylko taki dziwny dźwięk. tłumaczy, próbując go odtworzyć. Jakby odrywanej taśmy? Dopytuje Julie w nadziei, że się myli. Lecz twarzyczki chłopców naraz się rozpromieniają. Bo to był dokładnie ten hałas, którego nie potrafili wcześniej rozpoznać. Policjantka powoli odwraca się w stronę prababci chłopców, ale widząc jej wykrzywione z przerażenia usta, dociera do niej, że starsza kobieta nie miała o niczym pojęcia. Co działo się później? Przerywa tę koszmarną ciszę funkcjonariuszka, a Jacob marszczy czoło, jakby nie mógł sobie przypomnieć. Jednakże z pomocą młodszego brata ustalają, że następnie schronili się w łazience, bo tylko w tych drzwiach był zamek. Bardzo się bali, słysząc ciężkie kroki na schodach i towarzyszący im odgłos, który tym razem próbował zamarkować dla policjantki Shane tak skutecznie, że ta oczami wyobraźni zobaczyła spadające stopień za stopniem nogi wleczonego przez napastnika ciała ich matki. Kiedy w końcu w domu nastała cisza, bracia pobiegli z powrotem do pokoju Jacoba, otworzyli okno i przy pomocy ołówka przedziurawili zainstalowaną od zewnątrz moskitierę, by móc się stamtąd wydostać. Zrobiłem tak, jak mnie kiedyś uczyła mama, wyjaśnia 11-latek, a jego słowa powodują ucisk w brzuchu pani porucznik. Kiedy chłopcom udało się wreszcie szczęśliwie uciec, postanowili schronić się u prababci. Lecz okazało się, że na jezdni pomiędzy domami stał samochód, do którego wsiadał widziany wcześniej człowiek w kasku. Dlatego bracia, ile sił w nogach, ruszyli w odwrotnym kierunku, bezskutecznie dobijając się do domostw dwóch innych sąsiadów. A gdy samochód w końcu odjechał, pobiegli do Janet. Na pewno była wtedy 3:30, dodaje pełen powagi Jacob. Widziałem na zegarze w salonie. Powiedziałem babci, że mama się pokłóciła z moim ojczymem, tatą Shane'a. No i poszliśmy spać. Kończy starszy z chłopców, a jego słowa powodują, że porucznik Julie Flick w jednej chwili wstaje z krzesła niczym rażona prądem. Chcesz powiedzieć, że tym człowiekiem w kasku był twój ojczym Ron Fine? Dopytuje, a 11-latek, który ewidentnie nie zdaje sobie sprawy z powagi tej sytuacji, bez cienia wątpliwości i z uśmiechem jej przytakuje. Urodzona 4 grudnia 1966 roku w St. Joseph, Lisa Faller była najmłodszą z trójki rodzeństwa, a do tego tą najbardziej przebojową i nieustraszoną. W dzieciństwie nie najlepiej dogadywała się ze starszą o 5 lat siostrą Lori, jednak z czasem kobiety bardzo się do siebie zbliżyły, aż w końcu stały najlepszymi przyjaciółkami. Przepadająca za dobrą zabawą 22-letnia blondwłosa Lisa, która pracowała w pobliskiej elektrowni atomowej, szybko zakochała się we współpracowniku, Franku Spagnoli. I jeszcze tego samego roku zaszła z nim w ciążę. Jak się wtedy okazało, mężczyzna nie chciał zakładać rodziny i w 1989 roku, tuż przed narodzinami ich synka, zdecydował się odejść. To doświadczenie kompletnie ją zmieniło. Miała nie tylko złamane serce, ale i maleńkie dziecko, o które sama musiała zadbać. Pomimo tego, że każdego dnia drżała na myśl o ich przyszłości, to właśnie Jacob dał jej siłę, by stanęła na nogi i kompletnie zmieniła swoje życie. Pracowała ciężej niż kiedykolwiek, by dać chłopcu wszystko, czego potrzebował, a ich więź stawała się coraz silniejsza. Choć po 6 latach od rozstania z Frankiem Lisa wciąż bała się wejść w nowy związek, to jej serce biło szybciej, ilekroć spotykała w pracy przystojnego, ciemnowłosego okularnika. Rona Fine'a. Nie była to jednak tylko fizyczna fascynacja. Starszy od niej o 7 lat mężczyzna był dojrzały, poważny, dawał jej poczucie bezpieczeństwa i stabilności. I było jeszcze coś, co powodowało, że para rozumiała się niemal bez słów. Ron także był samotnym rodzicem dla młodszego o rok od Jacoba, Shane'a. A kamień spadł obojgu z serca, gdy ich pociechy polubiły się od pierwszego spotkania i mający miejsce w 1994 roku ślub był najszczęśliwszym dniem także dla tych dwóch łobuzów. Czteroosobowa rodzina przeprowadziła się do nieruchomości pod miastem, którą otaczało mnóstwo zieleni, a każdy z nich znalazł w nim miejsce dla siebie. Chłopcy całymi dniami wędrowali po pobliskich polach, poszukując skarbów. Po powrocie ze szkoły za domem rozgrywali z ojcem mecze ukochanego bejsbola, a Lisa, odpoczywając od pracy, uprawiała swój niewielki warzywny ogródek. 29 czerwca, po tym jak pożegnali się z wychodzącym do pracy Ronem, Lisa, Jacob i Shane planowali wyprawę do parku wodnego, która miała się odbyć kolejnego dnia. Niestety, około 3 nad ranem ktoś postanowił te plany zniweczyć, a życie całej czwórki niespodziewanie zmieniło się na zawsze. Słowa 11-latka paraliżują na moment porucznik Julie Flick, ale z tego otępienia szybko wybijają płacz siedzącej obok niej starszej kobiety. Nie zdawałam sobie sprawy, że sytuacja jest tak poważna, mówi przez łzy Janet Fine. Byłam przekonana, że to zwykła małżeńska kłótnia, że dojdą do porozumienia. Powtarza prababcia chłopców, nie mogąc sobie wybaczyć, że nie zareagowała. I choć to wyznanie załamanej i pełnej wyrzutów sumienia kobiety wzbudza u policjantki szczere współczucie, to niestety musi jak najszybciej pobiec do domu obok i podzielić się swoimi ustaleniami z pracującymi na miejscu detektywami. Gdy tylko Julie wraca do domu, w którym po raz ostatni widziano zaginioną, Ron parkuje właśnie na podjeździe, po tym jak wraz z funkcjonariuszami pojechał szukać ukochanej urodziny i znajomych. Policjantka, starając się nie wzbudzić jego podejrzeń, kieruje się wprost do detektywów LaBambarda i Danefela. A ci, usłyszawszy, co opowiedział o ostatniej nocy syn Lisy, postanawiają skonfrontować te doniesienia z człowiekiem, który właśnie stał się ich głównym podejrzanym. Ron natychmiast zauważa, że ton śledczych uległ zmianie, a pytania nie dotyczą już tylko jego żony, lecz i jego samego. Czy mieliście państwo jakieś problemy? Rozpoczyna LaBambard, a w odpowiedzi słyszy, że nie większe niż inni. Zdaje się, że jednak większe, skoro pasierb w sylwetce napastnika rozpoznał właśnie pana. Wyrywa się naraz młodszemu z detektywów, który milknie spostrzegłszy upominający wzrok swojego przełożonego. Słowa te powodują, że przesłuchiwany przez nich mężczyzna blednie w jednej chwili. To nie byłem ja, zaprzecza szczerze zdziwiony tymi rewelacjami. To naprawdę nie byłem ja. Całą noc spędziłem w pracy, możecie to sprawdzić, rzuca w kierunku policjantów. O tak, bez obaw, zaraz to sprawdzimy, kwituje beznamiętnie LaBambard i tylko kiwa w kierunku podwładnego, by ten czym prędzej zweryfikował rzekome alibi mężczyzny. W czasie, gdy detektyw Danefel jedzie do nieodległej elektrowni atomowej, by potwierdzić słowa podejrzanego Rona Fine'a, ten zostaje przewieziony do biura szeryfa hrabstwa Berrien. Chwilę później dociera tam także Jacob i Shane oraz siostra zaginionej. To właśnie ona podczas rozmowy z przesłuchującymi mówi, że pomimo iż nie podejrzewa o zniknięcie siostry jej męża, to wie, że w ich związku od jakiegoś czasu nie dzieje się najlepiej. Coraz częściej się kłócili, głównie o pieniądze, których im brakowało. Jednakże Ron miał też coraz częściej i publicznie niepochlebnie wyrażać się na temat Lisy. Zaczęło przeszkadzać mu to, czym niegdyś skradła jego serce. Miał jej za złe, że chciała się bawić, że była głośna i w jego przekonaniu piła zbyt wiele. A kobieta zwierzyła się siostrze, że od jakiegoś czasu myśli o rozwodzie. Bez względu na to, że Lisa nie zdradzała swoich zamiarów innym bliskim, to i tak wszyscy wiedzieli, że para przechodzi kryzys. I to właśnie z tego powodu babcia Rona na wieść, że kłóci się z żoną w środku nocy, a dzieci szukają schronienia poza domem, nie była takim obrotem spraw specjalnie zdziwiona czy zaniepokojona. W sali obok pani porucznik ponownie przesłuchuje Jacoba i Shane'a. Starszy z braci wciąż się upiera, że choć nie widział twarzy napastnika, to bez wątpienia był nim jego ojczym. Jak możesz być tego pewien? Dopytuje uśmiechając się do 11-latka poznana kilka godzin wcześniej Julie Flink. To był on. Poznałem go po tym, jak... No jak to powiedzieć, jak chodzi i jak wygląda. Tłumaczy raz jeszcze, dziwiąc się, dlaczego wciąż jest o to pytany. Trwające równolegle do przesłuchań ustalenia detektywa Danefela w elektrowni atomowej nie przynoszą spodziewanych przez funkcjonariuszy rezultatów, a jedynie potwierdzają słowa podejrzanego. W tym niezwykle strzeżonym budynku, by wejść do któregokolwiek pomieszczenia, trzeba zeskanować indywidualną dla każdego pracownika kartę dostępu. Dzięki czemu detektyw dostaje na miejscu wydruk, z którego może prześledzić każdy krok, minutę po minucie nocnej zmiany Rona Fajna z dnia 29 na 30 czerwca, który to logował się przy pomocy swojego identyfikatora blisko 40 razy w różnych miejscach elektrowni. Aż ostatecznie opuścił ją o 6 rano, co potwierdzają zapisy kamer. Od zniknięcia kobiety mija 8 godzin, a policja nie jest nawet o krok bliżej rozwiązania zagadki. Pomimo znalezionych wokół nieruchomości niepokojących śladów, nikt nie chce przestać wierzyć w to, że Lisa wciąż żyje. Kiedy zwolniony po potwierdzeniu przez policję alibi Ron wraca wraz z synami do domu, wokół jego posiadłości lata już helikopter, starając się z powietrza namierzyć w polach uprawnych coś podejrzanego. A 15 oddelegowanych do pracy w terenie funkcjonariuszy rozpoczyna przeczesywanie tego ogromnego obszaru. Wieści o zaginięciu Lisy i nocnej walce z intruzem, jaką kobieta stoczyła we własnym domu, natychmiast obiegają sąsiedztwo i wywołują w nim sprzeczne reakcje. Jedni mieszkańcy sennego Galin czym prędzej ruszają na pomoc, sprawdzając okolice swoich domostw w nadziei, że natrafią na ślad sąsiadki. Inni natomiast zamykają się w domach w obawie, że ich również może spotkać podobny los, ponieważ napastnik nie tylko wciąż przebywa na wolności, ale nadal jego tożsamość jest nieznana. Ponieważ z każdą kolejną godziną nadzieja na znalezienie Lisy żywej maleje, rodzina i przyjaciele podejmują wszelkie możliwe próby jej namierzenia. W całym hrabstwie z witryn sklepowych, słupów informacyjnych, a nawet płotów, do przechodniów uśmiecha się Lisa Fine. Plakaty informujące o zniknięciu i prośbie o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu tej mierzącej około 160 cm szczupłej 33-latki o blond włosach i niebieskich oczach nie dają jednak żadnego efektu. Wieść o tragicznych wydarzeniach dociera w końcu także do jej współpracowników, którzy kolejnego dnia sami postanawiają zorganizować poszukiwania. 2 lipca, 48 godzin po zniknięciu kobiety, tuż po wschodzie słońca 30 wolontariuszy spotyka się przed domem Fajnów, po czym formuje w mniejsze grupy, a następnie uzbrojeni jedynie w mapy pobliskiego rejonu, wyruszają wzdłuż dróg przecinających te okolice. Na czele jednej z takich grupek staje dwóch współpracowników kobiety, Greg Weiser i John Zilke, którzy ruszają na wschód od domu Rona i Lisy. Nikt z nich nie spodziewa się, że na tym sporym obszarze pól uprawnych znajdą cokolwiek. Ich wyprawa ma raczej na celu zweryfikowanie przeszukiwanych wcześniej za pomocą helikoptera miejsc i potwierdzeniu, że faktycznie niczego związanego z Lisą tam nie ma. Po kilku godzinach mozolnego przemierzania tej przestrzeni, śmiałkowie docierają do niewielkiego skrawka lasu, mieszczącego się tuż za polami fasoli, około pół kilometra w linii prostej od domu ich współpracowniczki. Zagajnik ten znany jest miejscowym jako nielegalne wysypisko śmieci, do którego dojazd ułatwia znajdująca się po jego drugiej stronie droga. Kiedy przeszukujący teren dochodzą do tego gaiku, zardzewiały sprzęt domowy i stare meble leżące w tym miejscu od lat niestety wpasowały się już w krajobraz i nic nie wskazuje na to, by w ostatnim czasie ktokolwiek w niego ingerował. A to co? Pyta Greg, wskazując na niewielki obszar ziemi w okolicach zdezelowanej kuchenki gazowej, wyglądający jakby został przez kogoś przekopany. Wszyscy bez słowa w okamgnieniu rzucają się w tamtym kierunku, a ponieważ nie mają przy sobie żadnych narzędzi, kilku z nich dłońmi delikatnie odgarnia ciężką, mokrą ziemię. Aż w końcu ich oczom ukazuje się skrawek błękitnego materiału. Greg natychmiast o wszystkim powiadamia męża poszukiwanej, a ten dzwoni do biura szeryfa. Wezwany przez Rona na miejsce detektyw LaBambard jeszcze przez telefon stanowczo nakazuje, by wolontariusze niczego nie dotykali, a najlepiej oddalili się stamtąd. Sam przyjeżdża po zaledwie kilku minutach wraz z detektywem Mike'iem Danefelem. Ostrożnie pochyla się nad niewielkim kawałkiem tkaniny i przy pomocy rękawiczek delikatnie jej dotyka, aż nagle wyczuwa pod palcami coś miękkiego. Nie czekając ani chwili dłużej, sięga po telefon i dzwoni do policyjnego laboratorium stanu Michigan, ale po drugiej stronie słuchawki słyszy, że technicy będą mogli pojawić się tam dopiero kolejnego dnia rano. Wściekły do granic możliwości, patrzy jeszcze przez moment w kierunku wystającego z ziemi niebieskiego materiału, zastanawiając się, co dalej. Nie może się jednak skupić, słysząc za plecami, jak Danefel klnie raz za razem. Co do cholery? Rzuca i odwraca się w stronę podwładnego, by w końcu poznać powód jego zdenerwowania. A wtem grzmot i jasny błysk z nieba są jednoznaczną odpowiedzią na to, co tamten miał na myśli. Ciemne, burzowe chmury nadciągały ze wszystkich stron. Widząc to, LaBambard także klnie pod nosem i pędem rzuca się w kierunku zaparkowanego po drugiej stronie zagajnika samochodu. Po krótkiej chwili wraca z płaszczem przeciwdeszczowym, z pietyzmem okrywa nim wystający z ziemi błękitny skrawek, a młodszemu detektywowi nakazuje jak najszybciej zorganizować namiot, który można będzie rozstawić na tym terenie celem zabezpieczenia ewentualnych dowodów. A pan? Pyta przekrzykując nadchodzącą burzę detektyw Danefel. A ja się stąd do rana nie ruszam, kwituje LaBambard, rozsiadając się na mokrym pieńku. Następnego dnia, 3 lipca, punktualnie o 8 rano, na miejscu pojawiają się wyczekiwani technicy i natychmiast przystępują do pracy. Przemoczeni do suchej nitki detektywi, którzy poprzedniej nocy nie zmrużyli oka nawet na minutę, już po krótkiej chwili dowiadują się, że obszar, którego pilnowali, bez wątpienia jest płytkim grobem. Specjaliści, którzy z niezwykłą precyzją i ostrożnością pozbywają się kolejno warstwy ziemi i piasku, dokonują następnego potwornego odkrycia. Ofiara została pochowana twarzą w dół, a jej głowę najpierw szczelnie owinięto niebieską tkaniną, a następnie białym ręcznikiem, które na miejscu trzymają grube warstwy srebrnej taśmy. Dostarczone przez pracodawcę odciski palców Lisy Fine potwierdzają, że zaginiona i pochowana nieopodal własnego domu kobieta to jedna i ta sama osoba. To była bolesna śmierć, wyjawia patolog sądowy dr David Allen Start, przekazując raport detektywom. Sekcja zwłok wykazała uraz po lewej stronie głowy zadany tępym przedmiotem, który zapewne ją obezwładnił. Ale przyczyną śmierci bez wątpienia było uduszenie. Zawiniętą w niebieską poszewkę i biały ręcznik głowę lisy kilkukrotnie obwiązano grubą taśmą klejącą, odcinając w ten sposób dostęp powietrza. Walczyła do samego końca i całkiem możliwe, że znała swojego mordercę, dodaje przyglądając się oniemiałym detektywom. Badanie nie wykazało, by została wykorzystana seksualnie, lecz ten skądinąd nietypowy sposób odebrania jej życia jest według mnie bardzo osobisty. Lisa ma też rozległe rany dłoni i nóg. Za wszelką cenę starała się uwolnić z rąk oprawcy. Gorzko kończy swój monolog dr Start. Patolog nie ma niczego więcej dla śledczych. Wierzy natomiast, że przesłane przez niego do badań tekstylia, kawałki taśmy i obcięte paznokcie kobiety mogą za kilka tygodni dać im więcej odpowiedzi. 10 lipca 2000 roku niemal setka zrozpaczonych i pogrążonych w żałobie członków rodziny i przyjaciół Lisy Fine zbiera się na cmentarzu w Galin, by ją pożegnać. Na zakończenie ceremonii wypuszczają w niebo niebieskie balony, do których każdy z obecnych przyczepił list, a w nim kilka słów do 33-latki, którą 10 dni temu ktoś bestialsko zamordował i zakopał niedaleko jej własnego domu. Obecni podczas tego niezwykle wzruszającego ostatniego pożegnania detektywi wyczuwają coś jeszcze. Wszechogarniającą złość, niepokój i brak zaufania. Obawę, że ten, który odebrał życie ich ukochanej, wciąż jest na wolności. I całkiem możliwe, że nawet wśród nich. Oczekując na wyniki badań DNA z tkanin i spod paznokci lisy, śledczy postanawiają nie tracić cennego czasu i raz jeszcze porozmawiać z bliskimi z otoczenia kobiety. Raz za razem słyszą, że była świetną matką, oddaną pracownicą i wspaniałą koleżanką. Aż w końcu jedna z jej przyjaciółek wyjawia coś, co rzuca nowe światło na całą sprawę. Powinniście wiedzieć, jeśli jeszcze nie wiecie, że Lisa miała romans. Rozpoczyna Barbara Cain, a widząc reakcję detektywów, dociera do niej, że nikt przed nią nie zdecydował się podzielić z policją tymi rewelacjami. No więc Lisa miała romans z trenerem chłopców, natomiast on się zakończył już dawno. Dorzuca, jakby nie chciała, by ta wiadomość nadszarpnęła dobrą reputację jej zmarłej przyjaciółki. Tyle, że detektyw prowadzący stanowczo nalega, by powiedziała absolutnie wszystko, co wie w tym temacie. Ponieważ nawet najmniejszy szczegół tej intymnej relacji może mieć niebagatelne znaczenie dla całej sprawy. Barbara waha się przez moment, aż w końcu wyjawia, że małżeństwo Fajnów nie było udane, a plany rozwodu z Ronem mocno przyspieszyły, gdy Lisa poznała Jeffreya Rolla, trenera drużyny bejsbolowej, do której należeli jej synowie. Czy ktoś jeszcze o nich wiedział? Dopytuje Barbarę detektyw Danefel, a ta speszona wyznaje, że nawet jeśli nie bezpośrednio od Lisy, to całe miasteczko plotkowało na ten temat, ponieważ para spotykała się w miejscowym pubie i niespecjalnie ukrywała. Nie wie niczego więcej, ponieważ przyjaciółka nigdy nie zdradzała jej szczegółów tego związku, a sama nie chciała jej ciągnąć za język. Wie pani, dlaczego się rozstali? Pyta na koniec detektyw Labambard. Powiedziała mi tylko, że po drugiej stronie płotu trawa wcale nie okazała się bardziej zielona. W końcu detektywi dotarli do przełomowej informacji, która, jakby się mogło wydawać, wyłoniła nowego podejrzanego. Jednak ze względu na brak jakichkolwiek szczegółów dlaczego i w jakich okolicznościach para kochanków zakończyła romans, śledczym trudno wskazać, czy na śmierci kobiety bardziej mogło zależeć jej tajemniczemu partnerowi, czy może zdradzanemu mężowi. Bo choć ten miał alibi na czas zabójstwa, to czy niewierność żony nie byłaby dobrym motywem, by je komuś zlecić? Wyniki badań także niczego nie przesądzają. Ani na niebieskiej poszewce marki J.P. Stevens, ani na ręczniku firmy Martex, jak również na taśmie klejącej, którą specjaliści zidentyfikowali jako pochodzącą od producenta o nazwie Ice, nie znaleziono obcego DNA. Ale tak jak przypuszczał patolog, znaleziono je pod dwoma paznokciami prawej dłoni ofiary. I najpewniej znalazło się tam właśnie wtedy, gdy kobieta walczyła o życie. Dom Fajnów zostaje raz jeszcze przeszukany, lecz funkcjonariusze nie znajdują w nim ani drugiej niebieskiej poszewki, ani białych ręczników tego samego producenta, co ten, którym uduszono Lisę. Wezwani ponownie do biura szeryfa Ron i siostra ofiary zostają rozdzieleni, a każdy z nich przesłuchany osobno. Rozmawiająca z Labambardem Lori nie może uwierzyć w to, co wyjawia jej śledczy. Twierdzi, że nie miała pojęcia o romansie Lisy i nie potrafi w żaden sposób pomóc policjantom poznać szerszego kontekstu tej sprawy. Podobnie przesłuchiwany w pokoju obok przez Danefela Ron, usłyszawszy o niewierności żony, zalewa się łzami, twierdząc, że nigdy nie przypuszczałby, że żona wiodła podwójne życie. Jego reakcja i solidne alibi na dobre wykluczają go z kręgu podejrzanych. A wtedy detektywi uświadamiają sobie, że być może to właśnie swojego trenera ubranego w kask mały Jacob widział tej tragicznej nocy. Być może sylwetka napastnika faktycznie była dla malca znajoma. Jednak nie był nim jego ojczym, a trener. Rozmowy z bliskimi nie dostarczają śledczym żadnych nowych informacji w sprawie romansu Lisy. I wszystko wskazuje na to, że jedynym, który je przekaże, będzie sam Jeffrey Roll. Przed zaaranżowaniem spotkania z nowym podejrzanym, detektywi przeglądają jeszcze bilingi telefonów. Zarówno tego należącego do ofiary, jak i znajdującego się w domu. I odnajdują w nich coś niepokojącego. Pomimo zapewnień przyjaciółki zamordowanej o zakończonym miesiące wcześniej romansie, 29 czerwca, na kilka godzin przed śmiercią, Lisa dzwoniła do swojego kochanka. Mężczyzna zgadza się na rozmowę z detektywem Labambardem pod warunkiem, że dojdzie do niej poza miejscem zamieszkania Jeffa i bez obecności jego żony. To natychmiast daje śledczym jasny obraz sytuacji. Żona Rolla o niczym nie ma pojęcia, a jemu wyjątkowo zależy na tym, by tak pozostało. Dotarłszy do przydrożnej jadłodajni, w której miało dojść do spotkania, widocznie zdenerwowany trener, nie czekając na pytania detektywa, sam przechodzi do konkretów. Zdradza, że poznał Lisę dużo wcześniej, choć ich związek rozpoczął się dopiero w połowie 1999 roku i trwał nie dłużej niż 6 miesięcy. Kobieta miała nie być szczęśliwa z mężem i to pchnęło ją w ramiona innego. Dlaczego więc się rozstaliście? Przerywa mu nagle detektyw, a Jeff tłumaczy, że oboje postanowili dać ostatnią szansę swoim współmałżonkom i spróbować poukładać życie rodzinne na nowo. No dobrze, a kiedy ostatni raz miałeś kontakt z Lisą? Śledczy nie daje za wygraną, bacznie przyglądając się rozmówcy. 29 czerwca, w przeddzień tragedii, Jeff deklaruje bez wahania. Dzwoniła do mnie jakoś po południu i prosiła, żebym skontaktował się z nią wieczorem, gdy Ron już wyjdzie do pracy. Nagle Labambard przypomina sobie, że w bilingach późno wieczorem rzeczywiście widniało połączenie telefoniczne z domem Fajnów, jednakże numer z pewnością nie należał do jej kochanka. Prowadzący śledztwo wciąż nie chce wyjawiać, jak dużo wie w tej sprawie, w nadziei, że złapie mężczyznę na jakimś kłamstwie, więc prosi tylko, by przesłuchiwany kontynuował. Jeff mówi, że pomimo rozpadu związku, on i Lisa żyli w przyjaznych stosunkach i kontaktowali się ze sobą przynajmniej raz w tygodniu. Ponieważ nie mogli swobodnie rozmawiać podczas treningów jej dzieci, To podobnie jak to miało miejsce 29 czerwca, Lisa uprzednio dzwoniła do niego i umawiali się na pogawędkę pod nieobecność jej męża. Najczęściej późnym wieczorem, kiedy synowie już spali. Tak też było i tym razem. Zadzwonił do niej około 22:30 i plotkowali jakieś 15 minut. Rozumiem, że nie dzwonił pan z własnego domu. Wcina się w końcu detektyw, a Rol nagle oblewa się rumieńcem i przytakuje. Dzwoniłem z budki telefonicznej, niedaleko domu Lisy. Wyjaśnia, ale ujrzawszy podniesioną do góry brewla, Bambarda zamiera. Bo w jednym momencie dociera do niego, w jak złym położeniu stawia go to zeznanie. Natychmiast dodaje, że zaraz po zakończonej rozmowie wrócił do domu, gdzie spędził całą noc w towarzystwie żony i dzieci. Tyle, że detektyw zupełnie go już nie słucha. Tylko zadowolony sięga do kieszeni marynarki po telefon, bo właśnie na taki obrót spraw liczył. Pozwoli pan, muszę to sprawdzić. Odpowiada La Bambard i niezwłocznie wybiera numer czekającego już w okolicy domu Jeffreya Rolla detektywa Danefela, by ten potwierdził jego słowa. Niedługo po tym, jak młodszy z detektywów puka do drzwi domu przesłuchiwanego mężczyzny, w progu staje jego żona. I choć policjant nie wyjawia powodu, dla którego chce się upewnić, czy Jeff Roll spędził z nią noc z 29 na 30 czerwca, to z wyrazu jej twarzy z łatwością można wyczytać, że szybko połączyła ze sobą kropki. Tym bardziej, że historia zamordowanej Lisy Fine i poszukiwania jej mordercy wciąż zdobią pierwsze strony gazet. Kobieta potwierdza, że jej mąż wrócił tego dnia do domu około 23:00. Jest pewna, ponieważ jeden z ich synów był bardzo chory i czekała, aż Jeffrey pomoże jej w opiece. Chłopiec miał tej nocy spać z rodzicami w jednym łóżku, a oni na przemian budzili się, by sprawdzać mu temperaturę i podawać leki. Był w domu przez całą noc. Jestem tego pewna, wyznaje na koniec, lecz detektyw ma nieodparte wrażenie, że słowa te wcale nie przynoszą jej ulgi. Siedzący wciąż w przydrożnym barze La Bambard otrzymuje w końcu telefon od Danefela i oświadcza Jeffreyowi, że choć żona daje mu alibi, to z doświadczenia wie, że nie jest ono zbyt przekonujące dla ławy przysięgłych. Weźcie ode mnie próbkę, możecie mnie sprawdzić, wypala przesłuchiwany, do którego w końcu dociera, że ma większe zmartwienie niż to, że życiowa partnerka właśnie dowiedziała się o jego niegdysiejszym romansie. Z przyjemnością to sprawdzimy, puentuje La Bambard i po raz pierwszy kąciki jego ust nieznacznie się podnoszą. A Franka też sprawdzicie? Wtrąca niespodziewanie Jeff, a cień uśmiechu znika w okamgnieniu. Ojca Jacoba? Pytanie kryjąc zaskoczenia La Bambard i tym razem to przesłuchiwany kiwa głową z satysfakcją. W czasie, gdy DNA byłego kochanka ofiary jest badane przez Laboratorium Kryminalne Policji Stanowej Michigan pod kątem zbieżności z tym, które znaleziono pod paznokciami Lisy Fine, śledczy postanawiają przyjrzeć się bliżej mężczyźnie, z którym kobieta miała syna. Poznali go już wcześniej. W dniu, w którym kobieta zginęła, około 9 rano, jeden z funkcjonariuszy, porucznik Roland Lombard, pojechał do domu rodziców Franka z Pagnoli, w którym mieszkał także i on sam, by sprawdzić, czy nie mają informacji na temat zniknięcia 33-latki. Niestety wówczas nikt z mieszkańców nie wiedział nic na ten temat. Kiedy wyniki DNA wykluczają Jeffa Rolla z kręgu podejrzanych, na jego miejsce natychmiast wskakuje kolejny bliski sercu ofiary mężczyzna. A prowadzący śledztwo w końcu dowiadują się, że Frank także miał motyw. Pomimo, że w rok po narodzinach Jacoba przekazał prawa do opieki byłej partnerce, to zaledwie 12 miesięcy później rozpoczął sądową batalię, by uzyskać wyłączną opiekę. Miał bowiem uważać, że nieodpowiedni jego zdaniem styl życia kobiety ma zły wpływ na ich wspólne dziecko. Wezwana po raz kolejny do biura szeryfa Lori, potwierdza, że w ostatnim czasie kontakty siostry i jej byłego partnera znacznie się pogorszyły. Lisa wyznała jej nawet, że któryś z sąsiadów zauważył, że Frank po odwiezieniu Jacoba z wizyt nie odjeżdża od razu, tylko siedzi pod jej domem w samochodzie i ich obserwuje. Zdarzało się również, że kilkukrotnie przejeżdżał obok domu Fajnów o różnych porach dnia i nocy. Kłócili się, bo były partner nie odprowadzał syna na czas i wypytywał chłopca o jej życie prywatne, a nawet nastawiał go przeciw niej. A to bolało ją najmocniej. Bez względu na to, jak skomplikowane były ich relacje, Lisa robiła wszystko, by chłopiec kochał swojego biologicznego ojca i nigdy nie mówiła przy nim złego słowa o Franku. Czy on próbował ją kiedykolwiek skrzywdzić? Dopytuje La Bambard, a Lori spuszcza wzrok i jedynie kiwa głową w ciszy. Jeszcze nim urodził się ich synek, zadzwoniła do mnie i zapytała, czy mój mąż kiedyś mnie uderzył, a ja odparłam jej, że nigdy i zmusiłam, by opowiedziała, co się stało, wspomina poruszona siostra ofiary. Wtedy przyznała się, że ją zbił, a ja oświadczyłam, że poskarżę o tym tacie. Koniec końców Lisa mi zabroniła. Żałuję, że wtedy tego nie zrobiłam. Urywa nagle, a jej oczy napełniają się łzami. Czy pan myśli? Zaczyna, lecz nie potrafi lub nie chce skończyć tego zdania. Nie wiem, ale obiecuję, że zrobię wszystko, by wreszcie znaleźć jej mordercę. Kwituje detektyw, po czym rusza wprost do samochodu, by porozmawiać z nowym podejrzanym. Kiedy La Bambard jedzie do domu rodziców Franka z Pagnoli, wciąż niczym echo dudnią mu w głowie słowa Jacoba, jedynego naocznego świadka tragicznych wydarzeń. A co jeśli to ani Ron, ani trener, a jego biologiczny ojciec napadł na matkę? Przecież jego sylwetka także była mu doskonale znana. Detektywowi drzwi otwiera zdziwiony i zaspany były partner ofiary. Zapytany o to, kiedy po raz ostatni widział Lisę, bez wahania odpowiada, że w środę 28 czerwca, kiedy odwiózł Jacoba po wspólnie spędzonym dniu. Pamiętasz, czy tego dnia zdarzyło się coś szczególnego? Dopytuje policjant, a przesłuchiwany zastanawia się przez chwilę raz po raz drapiąc się w zarost, aż w końcu przecząco kiwa głową. Graliśmy z synem w koszykówkę, a potem go odwiozłem do matki. Staliśmy z Lisą jeszcze przed domem przez jakiś czas, ustalając kalendarz kolejnych wizyt, a syn razem z Shane'em łapali świetliki do słoika. Nie byłem tam długo, bo komary nas okropnie gryzły. Do domu odjechałem około 22:30, mówi podnosząc w górę ramiona na znak, że nie ma nic więcej do dodania. I w tym momencie La Bambard zauważa na granicy podbródka i szyi niewielką ranę. Coś w rodzaju otarcia lub wygojonego rozcięcia, długiego na 3 centymetry. Nie pyta jednak mężczyzny o skaleczenie, lecz o to, co robił w noc zaginięcia byłej partnerki, a Frank zeznaje, że 29 czerwca, około 21:30, odebrał dla swojej matki czek ze szpitala, w którym kobieta pracuje, po czym wrócił prosto do domu. Po jakimś czasie pojechał do wypożyczalni kaset wideo w St. Joseph. Nie pamięta dokładnie, która to była godzina, gdzieś w okolicach północy, ponieważ kasjer powoli kończył zmianę. Kiedy stamtąd wrócił, zdrzemnął się na sofie w salonie, potem przez chwilę oglądał filmy, aż w końcu poszedł spać do własnej sypialni. Według Franka, jego słowa mogli potwierdzić rodzice, którzy byli tam razem z nim. I w międzyczasie rozciąłeś lub ktoś rozciął ci twarz. Detektyw zagaja, jakby nigdy nic, wskazując na okolice podbródka przesłuchiwanego, a on momentalnie poważnieje. Tak, w międzyczasie skaleczyłem się podczas golenia. Kwituje, a La Bambard, słysząc to, wymownie zawiesza wzrok na kilkudniowym zaroście mężczyzny, dając mu do zrozumienia, że nie wierzy w ani jedno jego słowo. Tak się składa, że przed śmiercią Lisa podrapała swojego zamaskowanego mordercę. Ciągnie świdrując Franka spagnole swoimi stalowo-błękitnymi oczami. Pod jej paznokciami znaleźliśmy DNA osoby, która odebrała jej życie. Oświadcza, po czym milknie, czekając na reakcję stojącego naprzeciw mężczyzny. Rozumiem, co ma pan na myśli, ale nie. Nie zgadzam się na badania. Kończy Frank i znika za drzwiami domu rodziców. Odmowa współpracy i niewielka rana nieznanego pochodzenia nie były dla prokuratury żadnym argumentem do wydania nakazu pobrania materiału genetycznego od człowieka, który aktualnie znajdował się na szczycie listy podejrzanych. Co innego, gdyby detektywom udało się podważyć jego alibi na noc morderstwa Lisy. A to nie okazuje się być wcale takie trudne. Zaproszeni do złożenia zeznań w biurze szeryfa rodzice Spagnoli są zgodni, że choć widzieli syna tej nocy, to nie mogą stuprocentowo potwierdzić, by o 3 nad ranem nadal był pod ich dachem. Bowiem pani Spagnola 29 czerwca poszła spać około 21.30 i nie widziała Franka do 6 rano następnego dnia. A pan Spagnola wprawdzie wspomina, że słyszał, jak syn brał prysznic 30 minut po północy, jednak on także nie widział go aż do rana. Dla detektywów oznacza to tylko jedno. Frank nie ma alibi. Dzięki temu już kolejnego dnia uzyskują od prokuratury nie tylko nakaz pobrania materiału DNA podejrzanego, ale również przeszukania domu jego rodziców. Na wyniki zgodności pobranego materiału od mężczyzny z tymi znalezionymi pod paznokciami ofiary trzeba poczekać, ale podczas przeszukania budynku niemal od progu udaje im się natrafić na dowody, które łączą Franka ze śmiercią Lisy. Mam coś! Woła detektyw Robert Boyce, zabezpieczając leżący na podłodze garażu biały ręcznik, na którego metce widnieje nazwa dokładnie tego samego producenta, co na tym użytym do uduszenia Lisy. Nadzorujący pracę techników detektyw Mike Dannefel nie opuszcza ich nawet na krok, kontrolując każdy ruch w obawie, by najmniejszy błąd nie pozbawił ich być może najważniejszego z dowodów. Niedługo kolejni przeszukujący dom funkcjonariusze mają dobre wieści. W 2 pokojach zlokalizowano poszewki podobne do tej, którą znaleziono przy ciele Lisy Fine. W sypialni, w której podczas wizyty u ojca zatrzymuje się Jacob, były 2 zielone poszewki marki J.P. Stevens, a w pokoju zajmowanym przez Franka jedna w nieco jaśniejszym kolorze. Lecz to dopiero kolejne odkrycie zdaje się być przełomowe. I gdy detektyw Dannefel pędem wychodzi z garażu, by podzielić się z Labambardem wieścią, że w Chevrolecie podejrzanego pod sufitka została sklejona srebrną taśmą, w drzwiach wejściowych wpada na swojego przełożonego, na którego twarzy widnieje rzadko spotykany uśmiech i który kurczowo ściska w dłoni jakieś dokumenty. On był jej winny kupę kasy. Nie płacił alimentów i sąd nakazał mu uregulować $14,000. A wiesz, kiedy zapadł wyrok? Pyta, choć wcale nie czeka na odpowiedź Dannefela. 30 czerwca 2000 roku. Śledczy postanawiają czym prędzej aresztować Franka Spagnole. Tyle, że coś staje im na przeszkodzie. W czasie, kiedy technicy i detektywi przeszukiwali jego dom, mężczyzna miał spotkanie z synem. Zatrzymanie go w obecności Jacoba było niemożliwe. Nie tylko dlatego, że nie mogli narażać chłopca na ewentualne niebezpieczeństwo, ale również z tego powodu, że nie chcieli, by po raz kolejny musiał być świadkiem traumatycznych zdarzeń. Detektywi dowiadują się od rodziców Lisy, o której godzinie wnuk ma zostać do nich odwieziony, i proszą o dyskrecję. A następnie 2 funkcjonariuszy obserwuje nieruchomość dziadków, by mieć pewność, że 11-latek cały i zdrów ponownie trafił pod ich opiekę. Kiedy chłopak znika za progiem, mundurowi dają znać detektywowi Dannefelowi, który wraz z Labambardem czeka już na trasie prowadzącej do domu podejrzanego. Gdy tylko widzą w lusterku Franka za kierownicą pożyczonego samochodu, zatrzymują go, a następnie aresztują i przewożą do biura szeryfa. Zaraz po tym, jak zostają mu przeczytane prawa Mirandy, mężczyzna prosi o adwokata i odmawia składania jakichkolwiek zeznań. Jednak te nie są już detektywom potrzebne, ponieważ wyniki badań DNA potwierdzają, że materiał znaleziony pod paznokciami Lisy Fine należy do Franka Spagnoli. Rozprawa rozpoczyna się po niemal 3 latach od tych tragicznych wydarzeń, w maju 2003 roku. Naprzeciw siebie staje doświadczony i dojrzały obrońca Tad Parrish i młody, piekielnie ambitny prokurator hrabstwa Berrien Matt Sanford, dla którego jest to pierwsza sprawa o morderstwo. Przygotowywał się do niej przez wiele miesięcy i choć wierzy, że posiadane dowody są wystarczająco mocne, by skazać Spagnolę na dożywocie, to ostatecznie decyduje się wezwać do złożenia zeznań 14-letniego już Jacoba, jedynego naocznego świadka. Sanford przed podjęciem tej decyzji długo się wahał, bo sam ma syna w podobnym wieku. Wezwany do sali chłopak jest bardzo zdenerwowany. Poproszony staje na wprost sędziego z podniesioną do góry ręką i przyrzeka mówić prawdę i tylko prawdę, a następnie zajmuje miejsce dla świadków. Najpierw patrzy w kierunku obserwującej każdy jego ruch ławy przysięgłych, a następnie spogląda w stronę swojego ojca i uśmiecha się z ulgą. Głos ma prokurator, oświadcza sędzia Paul Maloney, podając roztrzęsionemu Jacobowi szklankę wody. Wróćmy do 29 czerwca 2000 roku. Obudziłeś się tej nocy? Sanford pyta nastolatka, a ten potwierdza, że obudziły go hałasy dochodzące z pokoju mamy. I co wtedy zrobiłeś? Podpytuje go oskarżyciel. Poszedłem tam, wyznaje trzęsącym się głosem Jacob, a prokurator próbuje dowiedzieć się, co zobaczył w sypialni matki. Ją i mężczyznę, referuje chłopiec, a prokurator wypytuje, co napastnik miał na sobie. Kask z taką osłoną twarzy, tłumaczy 14-latek, wykonując gest ilustrujący ją. Czy widziałeś jego twarz przez tą osłonę? Oskarżyciel nie daje za wygraną, ale sam ze zdenerwowania zaczyna krążyć po sali, a nastolatek zaprzecza, by ją widział. Więc się jej nie przyjrzałeś, nie przyjrzałeś się jego twarzy, dopytuje, a chłopak ponownie potwierdza. A więc nie mogłeś rozpoznać twarzy, bo jej nie widziałeś, tak? Powtarza zeznania świadka raz jeszcze, by ława przysięgłych nie miała żadnych wątpliwości. A Jacob potwierdza i natychmiast ponownie zerka w kierunku ojca, jakby szukał wsparcia podczas tej wyjątkowo trudnej sytuacji. Prokurator właśnie tego obawiał się najbardziej. Po aresztowaniu Franka Jacob zamieszkał z jego rodzicami i w opinii oskarżyciela dziadkowie nawet nieświadomie mogli wpływać na zeznanie nastolatka. Wiedział też, że prócz tego, co udało mu się z chłopaka wydusić, ława przysięgłych na pewno zapamięta właśnie to. Niezwykłą więź między nimi. Sanford nie ma więcej pytań, więc do zadawania swoich natychmiast przystępuje obrońca. Jacobie, tej nocy obudziłeś Shane'a. Pamiętasz może, co mu powiedziałeś? Rozpoczyna Tad Parrish. Powiedziałem, moja mama i twój tata się kłócą, wyjaśnia przesłuchiwany. Twoja mama i kto? Adwokat ciągnie go za język. No moja mama i tato Shane'a, tłumaczy 14-latek. Kim jest tato Shane'a? Drąży Parrish, a przesłuchiwany oświadcza, że chodzi o jego ojczyma, Rona Fine'a. A więc sądzisz, że to był Ron? Obrońca mówiąc to odwraca się w stronę ławy przysięgłych, a syn oskarżonego stanowczo się z nim zgadza. Znasz swojego ojca Franka Spagnole. Paryż bardziej stwierdza niż pyta, uśmiechając się do zeznającego, a on odwzajemnia uśmiech i ponownie przytakuje. Wtedy adwokat wypytuje, czy tej nocy, gdy jego mama kłóciła się z kimś w sypialni, widział może Franka z Pagnole. A Jacob naraz poważnieje i zaprzecza. Jesteś pewny? Ciągnie obrońca, przybliżając się do miejsca, w którym stoi świadek, a on bez wahania odpowiada, że jest pewien. Dlaczego? Wypytuje Paryż, stojąc już niemal na wyciągnięcie dłoni. Znałem go 11 lat. Wiem, jak wygląda i wiem, że nigdy by tego nie zrobił. Ku uciesze obrońcy, tak kończy swoje zeznanie 14-latek. O ile słowa chłopaka można dwojako interpretować, to kolejni wezwani na świadków specjaliści mają dostarczyć prokuratorowi niepodważalne dowody. Glenn Moore z Policji Stanowej Michigan, biorący udział w przeszukaniu domu państwa Spagnola, zeznaje, że biały ręcznik marki Martex zlokalizowany w garażu oskarżonego został wysłany do ekspertyzy, z której natomiast wynika, że zarówno ten, jak i znaleziony przy ciele ofiary zostały wyprodukowane zaledwie w odstępie roku, w 1995 i 96. Dochodzenie prowadzone przez biuro szeryfa wykazało też, że ten rodzaj ręczników nie był sprzedawany do zwykłego użytku konsumenckiego, lecz wyłącznie do użytku instytucjonalnego, przede wszystkim do szpitali czy hoteli. I według Glena Moore'a mógł on trafić do domu oskarżonego przy pomocy jego matki, pracującej właśnie w szpitalu. Jako kolejny do sali zostaje wezwany sierżant Dave Roseno, który dwukrotnie w odstępie kilku dni przeszukiwał rezydencję Lisy i Rona Fajnów i nie znalazł w ich domu żadnego ręcznika marki Martex, ani poszewki przypominającej tą, którą uduszono ofiarę. Natomiast w trakcie czynności w domu należącym do rodziców oskarżonego, prócz wcześniej wspomnianego ręcznika, znaleziono również poszewki tej samej marki, co ta, którą obwiązano głowę Lisy. Po skontaktowaniu się z producentem, detektywom udało się ustalić, że nie są to popularne tekstylia, ponieważ od 9 lat już ich nie produkują. Obrońca zbija te argumenty, wskazując, że białe ręczniki są w niemal każdym domostwie, a ludzie nierzadko wycinają z nich metki, przez co trudno ustalić producenta. Wskazuje także na to, że o ile faktycznie w domu jego klienta znaleziono poszewki tego samego wytwórcy, to były one innego koloru niż ta, którą uduszono Lisę. Więc nie mogła ona należeć do kompletu, w którego posiadaniu byli państwo Spagnola. Ale to w kolejnym świadku prokurator pokłada największe nadzieje, ponieważ wyników jego badań nie można podważyć. Michelle Marfori, specjalistka medycyny sądowej, pracująca w policji w Michigan, była odpowiedzialna za przeanalizowanie pobranych podczas sekcji zwłok wycinków paznokci ofiary. To ona prowadziła analizę DNA brązowego łuszczącego się materiału pobranego z paznokci prawej ręki Lisy i porównywała go z innymi otrzymanymi próbkami. Wyniki badań wykluczyły materiał DNA pobrany od pana Rona Fajna, jak i Jeffreya Rolla. To DNA oskarżonego Franka Spagnoli pasowało do profilu znalezionego pod paznokciami ofiary, tłumaczy pani doktor. I choć prokuratorowi wydaje się, że nic nie jest w stanie podważyć wyników tych badań, to już pierwsze pytania kierowane przez obrońcę do jego świadka wzbudzają w nim niepokój. Jak dużo tego DNA było pod paznokciami ofiary? Dopytuje Paryż, a specjalistka odpowiada, że materiał pobrany z próbki prawej ręki zawierał około 40 nanogramów ludzkiego DNA. A tak, żebyśmy to zrozumieli? Drąży, zerkając na ławę przysięgłych, która zdaje się nie mieć bladego pojęcia, o czym mówi kobieta. Nanogram to 1 miliardowa grama. Tłumaczy Michelle zszokowanym tą informacją ławnikom. Nagle do prokuratora dociera, że wciąż nowe i niezrozumiałe przez wszystkich wyniki badań DNA
które wydawały mu się asem w rękawie, mogą kompletnie pogrzebać tę sprawę. Obrońca nie próżnuje i docieka, w jaki sposób dostarczono przesłuchiwanej obcięte paznokcie ofiary, a ta oświadcza, że w dwóch kopertach, odpowiednio na każdą z rąk. Czyli te wycinki się ze sobą stykały? Zastanawia się na głos adwokat, a kobieta to potwierdza. Więc materiał z górnej części paznokcia mógł dotknąć spodniej strony innego paznokcia, tak? Wypytuje obrońca, Michel raz jeszcze przytakuje. A to oznacza, że DNA mojego klienta mogło znaleźć się pod paznokciami ofiary zupełnie przypadkiem. Puentuje Paryż i oświadcza, że nie ma więcej pytań. Sanfordowi pozostał już tylko jeden specjalista. Mężczyzna odpowiedzialny za kontrolę jakości, pracujący dla producenta taśmy znalezionej na ciele ofiary. Prokurator prezentuje świadkowi przyklejone do przezroczystego plastiku kawałki taśmy, kolejno pochodzące z wnętrza samochodu oskarżonego, ciała ofiary, a także końcówkę z rolki znalezionej na drewnie tuż obok wejścia do piwnicy domu państwa Fein. Mężczyzna sięga po planszę, po czym w ogromnym skupieniu i absolutnej ciszy ogląda każdą z próbek pod różnym kątem, aż w końcu oświadcza, że to jest ten sam rodzaj taśmy. Jednakże prokurator potrzebuje dowodu, który by potwierdził, że to nie tylko ten sam rodzaj taśmy, ale i ta sama rolka. Podaje więc świadkowi tę znalezioną na tyłach domu i wypytuje, czy kawałek z wnętrza samochodu oskarżonego pochodzi z niej. A ten, sięgając, pyta, czy może go zbadać. Uzyskawszy pozwolenie, jednym mocnym szarpnięciem rozwija taśmę, po czym zaczyna ją obwąchiwać. Sanford z przerażeniem zerka w stronę ławników, lecz ci zdają się być niezwykle zainteresowani i pełni podziwu dla poczynań świadka.
Co może pan o niej powiedzieć?
Przerywa mu oskarżyciel, nie mogąc się doczekać ekspertyzy.
Różni producenci używają różnej gumy,
mówi w kierunku sędziego Maloneya.
Zdarza się gładka, jak i żebrowana, która pachnie jak suszona wołowina,
dodaje śmiertelnie poważnie.
Obydwa te kawałki mają mocny zapach wędzenia,
oświadcza.
Czy więc taśma usunięta z Chevroleta pochodzi z tej samej rolki, co ta znaleziona na ciele Lisy Fine?
Pytanie odrywając wzroku od człowieka, który niespodziewanie może okazać się jego najważniejszym świadkiem.
Tak, to możliwe.
Zeznaje po namyśle, a ta informacja widocznie wstrząsa ławą przysięgłych.
Takiego obrotu spraw Sanford się nie spodziewał. Przełomowe badania DNA, które na zawsze zmieniły historię, okazały się kompletnie niezrozumiałe dla zwykłych śmiertelników.
Za to taśma, z którą zapewne każdy z obecnych miał w swoim życiu do czynienia, ponownie dała mu przewagę nad obroną. W ciągu następnych dni swoje zeznania składają bliscy ofiary, jak również rodzice oskarżonego. Sąsiedzi, znajomi, a nawet kochany Lisy Jeffrey Roll. A prokurator wraz z obrońcą toczą zaciekłe boje, by podważyć zeznania świadka drugiej ze stron. Ponownie szala wygranej przechyla się na stronę oskarżyciela, kiedy do sali rozpraw wchodzi Matt Ross, więzień odbywający właśnie wyrok za rozbój. Zapytany, czy mieszkał kiedyś w hrabstwie Berrien, Matt zeznaje, że owszem, a nawet prowadził w nim szkołę sztuk walk. Franka Spagnole poznał w 1997 roku dzięki ich wspólnemu znajomemu Clarence'owi. Tamten miał mu powiedzieć, że Spagnola chce się umówić na prywatny trening, tyle że po zaledwie 5 minutach od rozpoczęcia zajęć Frank miał go zapytać, czy zabije jego żonę Lisę.
Co dokładnie powiedział?
Dopytuje prokurator.
Mówił, że chce jej śmierci, a kiedy spytałem dlaczego, wyznał, że ona utrudnia mu kontakty z synem.
Odmówiłem, wyjawia ubrany w pomarańczowy kombinezon mężczyzna.
A co on wtedy powiedział?
Pyta Sanford.
Że znajdzie inny sposób. To była matka jego dziecka. Uważałem, że zabicie jej nie załatwiłoby problemu.
Oświadcza Matt.
Dlaczego postanowił pan dziś zeznawać?
Wypytuje oskarżyciel, ponownie próbując ściągnąć uwagę ławników poruszonych tym, co właśnie usłyszeli.
Lisa nie zasłużyła na taką śmierć. Tylko ja mogłem pomóc naświetlić tę sprawę.
Jak można się było spodziewać, gdy tylko do głosu dochodzi obrońca, natychmiast polemizuje ze słowami Matta, zaznaczając, że nie tylko nie ma świadków rozmowy zeznającego z jego klientem, jak również podkreśla to, że więźniowie współpracujący z prokuraturą mogą liczyć na skrócenie wyroku. Niemniej świadectwo osadzonego zrobiło tak ogromne wrażenie na obecnych w sali rozpraw, że Tad Parrish decyduje się na niezwykle rzadkie posunięcie i wzywa na świadka samego oskarżonego, Franka Spagnole. Przez kolejne dwa dni oskarżony najpierw przy pomocy obrońcy przedstawia historię swojego związku z Lisą od dnia poznania do dnia jej morderstwa, a następnie przez kilka godzin zaciekle odpycha wszelkie oskarżenia ze strony prokuratora, a na każde z nich ma gotową odpowiedź. Najciekawsze dotyczyły rozcięcia, które znajdowało się na jego brodzie i które według oskarżonego miało być zacięciem przy goleniu brzytwą, nie raną zadaną przez walczącą o życie kobietę w jedynym nieosłoniętym kaskiem miejscu. DNA pod paznokciami ofiary według zeznającego mogło znaleźć się tam w dwojaki sposób. Przywołując wieczór poprzedzający śmierć byłej partnerki, kiedy przed jej domem ustalali harmonogram wizyt z Jacobem, opowiada o tym, jak Lisa miała rzekomo zabić kilka komarów, które go pogryzły. I to właśnie w ten sposób na jej dłoniach lub paznokciach znalazło się jego DNA. Wspomina także, że wcześniej tego dnia grał z synem w koszykówkę. Obaj używali piłki, przytulali się do siebie, a potem Lisa zapewne także dotykała Jacoba oraz jego przepoconych ubrań. I w ten sposób na jej dłonie mógł trafić jego materiał biologiczny. Nigdy bym jej nie skrzywdził, gdyby nasz syn był w tym czasie w domu. Nawet pod jego nieobecność bym jej nie skrzywdził. Szybko dodaje na koniec. Tad Parrish w swojej mowie końcowej zwraca uwagę ławników na fakt, że policja o śmierć Lisy Fine podejrzewała aż trzech mężczyzn, a według niego każdy z nich miał motyw, by ją zamordować. Ani popularna taśma klejąca, ani biały ręcznik, ani poszewka, która była jedynie podobna do tych znalezionych w domu Franka, nie są wystarczającymi dowodami na to, by udowodnić ponad wszelką wątpliwość winy jego klienta. A to, że akurat on stoi dziś przed sądem, jest wynikiem bardzo niefortunnych zbiegów okoliczności i niekompetencji służb pracujących nad sprawą. Z tych dokumentów wynika, że oskarżony zrobiłby absolutnie wszystko, by dostać prawo do opieki nad Jacobem, a Lisa stała mu na drodze. Rozpoczyna Matt Sanford, ściskając w dłoni dokumenty. Uważał, że materialnie, psychicznie, emocjonalnie i moralnie byłby lepszym rodzicem. Nie uregulował zaległych alimentów, a termin zapadalności przypadł właśnie na dzień jej śmierci. Miał je z czego zapłacić, ale tego nie zrobił. Nie był chciwy ani skąpy. Po prostu nie chciał jej dać tych pieniędzy. Oskarżony był jak beczka prochu, a 14 tysięcy dolarów było jak iskra, która ją zdetonowała. Miał motyw, sposobność. Nie miał natomiast alibi. A pod paznokciami Lisy Fine znaleziono tylko jego DNA. 14 lipca 2003 roku, po trwającej 17 dni rozprawie, 12 przysięgłych debatuje przez zaledwie 2,5 godziny, aż w końcu uznaje 43-letniego Franka Spagnole winnym morderstwa pierwszego stopnia. Na koniec głos zabiera jeszcze sędzia Paul Maloney. Gdy myślę o ostatnich chwilach życia duszonej ręcznikiem pani Fajn, to kara bezwzględnego dożywocia wydaje mi się słuszna. Ale w maju 2004 roku Frank składa wniosek o nowy proces, który sąd pierwszej instancji odrzuca. Następnie odwołuje się od wyroku, podnosząc 8 roszczeń, w tym o zadośćuczynienie dotyczące skuteczności obrońcy procesowego, błąd w dopuszczeniu przez sąd dowodów, niewłaściwe postępowanie prokuratorskie, prawo do przedstawienia realnej obrony oraz jego prawo do bezstronnej ławy przysięgłych. Lecz sąd apelacyjny potwierdza jego wyrok. Utrzymujący swoją niewinność Spagnola odwołuje się jeszcze do Sądu Najwyższego stanu Michigan, wnosząc te same 8 roszczeń. Jednak sąd odrzuca jego wniosek 29 stycznia 2010 roku. Po niemal 24 latach od zbrodni Frank wciąż utrzymuje, że jest niewinny i tego samego zdania jest jego syn. Jacob nadal twierdzi, że w nocy 30 czerwca 2000 roku w sypialni swojej matki widział ojczyma, a nie biologicznego ojca. Śmierć Lisy jedynie umocniła relacje mężczyzn, a dorosły dziś syn nieustannie odwiedza swojego tatę, odsiadującego wyrok dożywocia. Jacob nie utrzymuje natomiast kontaktu z nikim z rodziny mamy, ponieważ ci stanęli po stronie Rona Fajna. Jedni uważają, że jest tak uparty właśnie dlatego, że przez wszystkie te lata nie miał cienia wątpliwości, kogo widział w noc zabójstwa swojej matki. Inni natomiast twierdzą, że jego umysł zakłamuje rzeczywistość tylko po to, by nie stracić także drugiego rodzica. Dyskusje na temat tego, kto tak naprawdę odebrał życie Lisie Fajn, nie cichną, a wśród podejrzanych wciąż wymienia się aż 3 mężczyzn, którzy niegdyś byli całym jej światem. Ale nie tylko to pytanie spędza bliskim Lisy sen z powiek, albowiem nigdy nie dowiemy się, czy w ostatnich chwilach swojego życia kobieta znała tożsamość zamaskowanego napastnika. Czy broniła się, by nie umrzeć z rąk intruza, czy może jednak ostatkiem sił postanowiła walczyć, by wyjawić tę gorzką prawdę, że miłość i nienawiść dzieli bardzo cienka nić. Koniecznie daj znać, co sądzisz o tej sprawie. Pozostaw po sobie jakiś ślad. Polub, skomentuj, zasubskrybuj. Do usłyszenia już wkrótce.